Rozpoczynamy teraz audycję z cyklu Porady Ekologa i witamy na naszej antenie pana profesora Tadeusza Żarskiego. Szczęść Boże, panie profesorze. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, panie profesorze, witamy w Radiu Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie i już przekazujemy mikrofon. Bardzo prosimy o dzisiejszą prezentację tematu.
No, ponieważ już dawno z państwem nie rozmawiałem, więc chciałbym pewne rzeczy przypomnieć i omówić rzeczy, które wydarzyły się w tym czasie, bo to jest już blisko 2 miesiące, kiedy mnie nie było na antenie. A przede wszystkim sprawa dotyczy glifosatu. To jest jeden z czynników, który jest, że tak powiem, immanentną częścią genetycznie modyfikowanych roślin, ponieważ jak już mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o rośliny modyfikowane genetycznie, w zasadzie są one modyfikowane na dwie cechy, na to, że są odporne na herbicydy, w tym głównie oparte o bazę glifosatu. No i oczywiście produkują toksynę, która jest szkodliwa dla pasożytów na tych roślinach żywiących się. I o tym chciałbym powiedzieć, bo ponieważ trochę rzeczy się wydarzyło, trwała dyskusja na temat, czy w Unii Europejskiej na nowo odnowimy licencję na glifosat. No i stało się tak, że ta licencja została odnowiona. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, przy udziale naszego przedstawiciela, bo do tego, żeby tą licencję odnowić, potrzeba było ponad 65% głosujących, więc tutaj oprócz naszego oczywiście przedstawiciela dołożyły się do tego Niemcy, które pierwotnie głosowały przeciwko przedłużeniu tej licencji. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o decyzję, która została podjęta przez ekspertów spraw z państw członkowskich, to było 18 głosów za, 9 przeciw i 1 się wstrzymał, to była Portugalia. Także nadal będziemy mieli glifosat i różne jego postacie w formie herbicydów przez najbliższe 5 lat. Że jest to sprawa ważna, to świadczą o tym wyniki badań, które wykazują, że jednak jest to substancja niezwykle szkodliwa i tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, że jest ona prawdopodobnie, tak przynajmniej została zakwalifikowana przez Agencję do Walki z Nowotworami Światowej Organizacji Zdrowia, jest to substancja, która jest podejrzewana o to, że ma właściwości karcinogenne, czyli rakotwórcze. Przy czym powiedzmy sobie szczerze, to nie jest nic nowego. Pierwsze doniesienia o tym, że glifosat może mieć właściwości rakotwórcze, to były lata 80., kiedy to w testach laboratoryjnych na zwierzętach wyszły takie zmiany komórkowe, z których wynikało, że substancja ta może mieć związek z rakiem. No i nawet amerykańska agencja ochrony środowiska ustaliła, że jest on sklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy, no ale jakoś cudownie w ciągu następnych 6 lat ta sama agencja uznała, że on nie ma właściwości rakotwórczych i tak to, że tak powiem, wygasło. Oczywiście później były pytania co do wyników tych badań, ale firma, która produkowała i produkuje nadal glifosat, nie ujawniła tych wyników, że tak powiem, argumentując to ochroną tajemnicy handlowej. To tyle, jeżeli chodzi o te zastrzeżenia dotyczące glifosatu. Ostatnie dosłownie dni czy tygodnie. To publikacje, z których wynika, że jest szereg zastrzeżeń jeszcze innych co do glifosatu, mianowicie badania prowadzone przez zespół profesora Serelliniego wykazały na przykład, że obecność glifosatu, a on jest w tej chwili w zasadzie we wszystkim, w wodzie do picia i w produktach żywnościowych, bo nawet Niemcy stwierdzili obecność glifosatu w piwie, co też zaczęło, że tak powiem, tą populację denerwować. O, jeszcze o jednym muszę powiedzieć. No, jak ważna jest sprawa glifosatu, to okazuje się, że w tej chwili rozmowy koalicyjne między frakcjami, między partiami w Niemczech, czyli partią pani Merkel i socjaldemokratami, między innymi wśród postawionych tam problemów, które obie partie zobowiązują się rozwiązać, jest również sprawa zablokowania stosowania glifosatu w Niemczech. Więc nie jest to sprawa nie tylko zdrowia, ale polityczna także, która decyduje o zgodzie na powstanie koalicji. Więc muszę powiedzieć, że mam tu przed sobą kilka prac, które dosłownie w ostatnich dniach się ukazały, mianowicie wpływ glifosatu i formy handlowej, czyli Roundupu na florę jelit. Okazuje się, że jest ona bardzo, bardzo niedobra, ponieważ są blokowane bakterie, które są niezbędne dla utrzymania właściwego środowiska jelit, laktobacillusów, a w to miejsce są obecne bakterie z rodzaju Escherichia coli, czy powiedzmy niektóre z beztlenowców. Także mam ciekawą pracę, która też rozstrzyga pewne informacje dotyczące szkodliwości glifosatu. Otóż okazuje się, że w Roundupie i w innych herbicydach, które znajdują się na rynku, jest nie tylko glifosat, który tak naprawdę badany rzeczywiście nie wykazuje aż tak, powiedzmy, szkodliwych właściwości, jak to, że w tych preparatach znaleziono metale ciężkie czy, powiedzmy, arsen w ilościach, które są już szkodliwe dla zdrowia. I to, powiedzmy, w 22 pestycydach, które zawierały glifosat, w 11 opartych na glifosacie, te wysokie stężenia toksycznych metali ciężkich i arsenu są obecne. Stąd sugestia, że jeżeli, powiedzmy, dla celów rejestracyjnych bada się i ocenia szkodliwość glifosatu, to tylko jeżeli się bada jednocześnie pozostałe składniki tego preparatu, który trafia na rynek, a więc glifosat i te wszystkie substancje towarzyszące, baza, na której ten glifosat jest zawieszony, czy powiedzmy inne substancje dodatkowe, jak na przykład PoE, która jest taką substancją powierzchniowo czynną, która jest bardziej szkodliwa niż sam glifosat. Więc nawet pozornie, jeżeli ktoś robił takie badania dotyczące tylko i wyłącznie samego glifosatu, to rzeczywiście mogło wyjść, że on nie jest tak szkodliwy jak w preparatach handlowych, które zawierają i metale ciężkie, i, i arsen i powiedzmy te substancje technologiczne, które poprawiają powiedzmy stabilność zawiesiny czy przyczepność na liściach i tak dalej, i tak dalej. Mam też takie prace też stosunkowo niedawno się ukazała dotyczące wpływu glifosatu na rozwój układu nerwowego i zależności między glifosatem a występowaniem małomózgowia albo bezmózgowia wręcz u zwierząt, a także i u ludzi. Także oczywiście same modyfikacje genetyczne też dokonują pewnych zmian, które nas niepokoją jako ekologów, no bo zrozumiałe, że powiedzmy przepylenia z roślin genetycznie modyfikowanych na odmiany naturalne, to już są zaburzenia bioróżnorodności, ale szczególnie wrażliwym kierunkiem w przypadku upraw genetycznie modyfikowanych jest właśnie to, że znajdują się tam pozostałości glifosatu i całego tego zespołu herbicydów, które są stosowane, no i oczywiście toksyna którą produkują te rośliny przeciwko pasożytom na tych roślinach żerujących. To chyba byłoby tyle z tych nowych rzeczy. No, nową rzeczą jest, ale to jeszcze jest czas, bo to musi jeszcze przejść przez fazę dyskusji w Senacie. Wczoraj została, że tak powiem, po długiej procedurze uchwalona nowela ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach i mikroorganizmach. To tyle.
Bardzo dziękuję.
Halo?
Tak, bardzo dziękuję panie profesorze. Tak, dopytam jeszcze a propos tej wczorajszej, tego głosowania u nas w Sejmie. Jak należy zapatrywać się na wynik tego głosowania? Czy to jest, może nas to cieszyć, czy jak to, jako okiem specjalisty?
Powiem szczerze, tekst ustawy nawet przeglądałem w tej wersji, która trafiła pod obrady Sejmu. No, wnosi ona jednak pewne obostrzenia dotyczące, czy powiedzmy kar za powiedzmy niekontrolowane uprawy genetycznie modyfikowanych roślin, odległości, jakie muszą być w przypadku, jeżeli gdzieś jest, że tak powiem, otwarte użycie genetycznie modyfikowanych organizmów, czyli de facto uprawianych roślin genetycznie modyfikowanych, ale de facto no, cała ustawa, cała nowela sprowadza się do tego, że jednak pozostajemy krajem wolnym od genetycznie modyfikowanych organizmów. I powiem szczerze, w tej chwili nie jestem zbytnio przygotowany do tego, żeby o tej ustawie dyskutować, ale mam nadzieję, że kiedyś sobie urządzimy właśnie audycję na temat tego, co ta nowa ustawa wprowadza.
No tak, tym bardziej ona jeszcze jest w toku procedowania
przez Senat. Przez tak. Senat. Więc
jeszcze
trochę za wcześnie.
Mm-hmm. Tak jest. No cóż, panie profesorze, a więc teraz zapraszamy naszych słuchaczy do telefonów, do pytań, do rozmów tutaj na antenie wraz z panem. Drodzy państwo, zapraszamy serdecznie. Jest z nami pan profesor Tadeusz Żarski. I przypomnę numery telefonów do naszego studia, aby móc zadać pytania, podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Telefony do studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. I już odbieramy pierwszy telefon. Halo? Halo, Radio Maria.
Halo.
Szczęść Boże. Halo, czy się słyszymy? Tu Radio Maria, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zofia z Podkarpacia. Dziękuję panie profesorze za tę audycję. I ponieważ ja jestem bardzo, chciałam po prostu, no, jestem głęboko zaniepokojona, nawet więcej, tą ustawą wczoraj przegłosowaną w Sejmie. Ja się dziwię, że nasi posłowie jednak nie są zorientowani, a powinni być merytorycznie. Dlaczego? Teraz powiem o tym dlaczego, ale ja bym wnioskowała i to bardzo silnie przez wszystkich naukowców i przez wszystkich ludzi, którzy zdają sobie z tego sprawę, jakie to jest zagrożenie, bo ci, którzy tak głosują, no to sobie na pewno nie zdają, że żeby Senat wprowadził poprawkę wykluczającą w ogóle uprawy genetyczne w Polsce. To jest jedno zdanie i taka ustawa właściwie jednozdaniowa powinna być przegłosowana już dawno, a nie takie no, w kółko jakie debatowali nad niczym. A o co mnie chodzi? Ona jest pewnym odłożeniem, z tym się zgadzam, ta ustawa, ale właśnie pyłki roślin przenoszą się setkami, może nawet tysiącami kilometrów, bo kiedyś był przypadek, że z pustyni Sahary nawiało do Europy, nawet do Polski. Więc nawet za niebezpieczeństwo jest innych państw przeniesienia się, strefa buforowa powinna jedno albo dwa państwa w ogóle no, przegradać, że tak powiem, te nasze uprawy ekologiczne od takich genetycznie modyfikowanych, a nie 30 kilometrów. Bo przez 30 kilometrów to nawet przy słabym wietrze pyłek się przeniesie, a co dopiero mówiąc o takich huraganach, jak mają miejsce ostatnio i na pewno nie będą mniejsze, tylko większe. Większe się należy spodziewać. Bo już jest prognoza na Stanach Zjednoczonych na ten rok, że jest właśnie wiele huraganów. Więc ja nie rozumiem działania Sejmu i w ogóle działania wszystkich rządzących. Czy oni przeciwko sobie, bo nie tylko przeciwko swoim przeciwnikom zadziałali w ten sposób, tylko przeciwko każdemu. Bo przecież pyłki się przenoszą, modyfikowane genetycznie, a potem się dziwimy, że ilość chorób takich, bezmózgowie, kalectwa rozmaite, zespoły Downa i inne choroby, to właśnie stąd się biorą. No, proszę o jakiś ratunek. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Zofii.
Szczęść Boże.
No więc tu mogę odpowiedzieć, że nadal obowiązuje przystąpienie Polski do konwencji z 2015 roku, która pozwala krajom członkowskim Unii Europejskiej odstąpić od upraw genetycznie modyfikowanych bez podawania argumentów, dlaczego tak robimy. No bo to poprzednio, co były zawieszone ustawy, była kwestia, że mogą być pozostałości w pyłku i w miodzie. W tej chwili nie musimy i nadal to obowiązuje. To, co w tej chwili mamy, no to są po prostu przepisy, które stworzyliśmy w formie ustawy, które, że tak powiem, nasze ustawodawstwo, że tak powiem, powiązują z ustawodawstwem unijnym. Ale mogę panią uspokoić. To, o czym ja mówiłem, o tych szkodliwościach dotyczących glifosatu, to niestety więcej tych zagrożeń wynika nie z tego, że na naszym terenie, powiedzmy, uprawia się rośliny genetycznie modyfikowane, bo się nie uprawia, czy powiedzmy przeniesienie pyłków ze Słowacji, bo tam trochę się tego uprawia, ale dlatego, że niestety ten glifosat stosuje się u nas powszechnie i coraz powszechniej nasi rolnicy, czy świadomie, czy nieświadomie, stosują ten glifosat jako desykant, żeby doprowadzić fazę, że tak powiem, dojrzałości roślin do możliwości zbioru w jednym terminie. I wtedy, jeżeli powiedzmy gdzieś są jakieś części na polu, gdzie jeszcze te rośliny nie doszły do fazy zbioru, to się po prostu pryska glifosatem i to jest, powiem szczerze, z mojego punktu widzenia bardziej szkodliwe niż nawet stosowanie glifosatu i później pozostałości tego glifosatu w zbiorach z roślin genetycznie modyfikowanych, bo tu już się nic nie zmienia, dosłownie. Pryskamy w momencie, kiedy roślina jest dojrzała, to ona, żeby uschła, musi to wchłonąć, ale że jak wchłonie, to i w tym zbiorze, w nasionach, które były pryskane, ba nawet w tej chwili znajdujemy pozostałości glifosatu w pszenicy, a pszenica nie jest, przynajmniej u nas, bo w Stanach były próby, żeby ją modyfikować na odporność przeciwko glifosatowi. Więc dlaczego? Dlatego, że po prostu niektórzy stosują Roundup czy inne pochodne herbicydy na bazie glifosatu jako desykanty. I to jest coś, o czym powinniśmy głośno mówić. Fakt, że 30 kilometrów to już jest duża odległość, bo tyle będzie w tej nowej ustawie, no ale jest to powiedzmy więcej niż powiedzmy 150 metrów czy 250 metrów, które były, że tak powiem, w poprzednich aktach prawnych. To tylko tyle mogę powiedzieć. No. My mamy od czasu do czasu, spotykamy się również z przedstawicielami Sejmu czy Senatu i mówimy o szkodliwościach wynikających z upraw genetycznie modyfikowanych, no ale jest tak, jak jest.
Bardzo dziękujemy. Halo? I już wybieramy kolejny telefon. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich w audycji. Księdza i profesora. Mówi Jan, środkowo-południowo-zachodnia Wielkopolska. Jeśli chodzi o genetycznie modyfikowane rośliny, nie dziwmy się, że występuje ASF, że występowała BSF w Anglii, bo tam były doświadczenia prowadzone po to, żeby zobaczyć, jakie jest działanie. Dlatego Anglicy nie tylko zrezygnowali z tego wszystkiego, ale również odłączyli się od Unii Europejskiej, ponieważ wiedząc, że Unia Europejska zawarła umowę z Kanadą i z Ameryką na sprowadzanie żywności, oni wiedzą, do czego to prowadzi. Genetycznie modyfikowane, dlatego ASF występować będzie w Polsce, dopóki na świniach, jeśli się nie zrobi tego, się zabroni soi genetycznie modyfikowane. Ona nic nie daje. A genetycznie modyfikowane to następuje tylko jedna rzecz. Jest zachwiana równowaga biologiczna w tym momencie. A teraz wrócę do glifosatu. Miałem wuja profesorem, to on zawsze jak przyjeżdżał za czasów dawnych i zawsze, bo on nigdy nie należał do partii, skoro przyjeżdżali do niego, to jak profesor na takim stanowisku nie może być, że nie należy do partii, zawsze go zwrócali i nigdy nie wstąpił, bo zawsze załoga go wybierała, bo nie chciała innego dyrektora.
Ale no, znam oczywiście drugiego, takiego, z którym pan rozmawia. No.
O tym glifosacie powiem dalej. Tak. W 2015 roku pokazywali farmera amerykańskiego, któremu się dzieci urodziły bez narządów rozrodczych. Zaczął się badanie, co jest powodem. Się okazuje, że ziemia była tak silnie przesunięta glifosatem, że się dziwili, że to wcześniej nie wystąpiło. Bo to jest powodem tego, prowadzi do niepłodności. A glifosat u nas w Polsce się teraz zaczyna stosować jeszcze bardziej, ponieważ się nie stosuje orki, uprawy tradycyjnej, tylko się stosuje powierzchu oprysk i stosuje się tylko chemię. Więc 10 razy będzie musiał rolnik, ten, który będzie chciał, bo są rolnicy tak jak ja, to ja z chemii to się wycofuję całkowicie, bo już widzę, że natura, wystarczy popatrzeć na naturę, co ona daje z walki z różnymi chorobami, z różnymi rzeczami. Dlaczego stosują glifosat na zboże, żeby dojrzało wcześniej? Czy pan profesor, czy ksiądz, czy ja, czy każdy, kto słucha audycji, zbiera się żniwa zboże w lipcu, czy sierp i pień? Bo dla mnie to się zbiera w sierpniu. I mógłbym powiedzieć, że od 10 lipca do 17 sierpnia na moim polu zboże przyzbierało codziennie 100 kg. I jeszcze za wcześnie je kosiłem. nie stosowałem glifosatów, nie stosowałem środków ochrony roślin w postaci oprysku na choroby grzybowe, na szkodniki, na takie rzeczy, bo trzeba tylko, wystarczy myśleć i pomyśleć, jak nasi rodzice i dziadowie prowadzili gospodarkę do przodu, że nie zatruwali. Jeszcze jest jedna rzecz, bardzo ważna, którą my spożywamy cały czas. Zboże hybrydowe, żyto hybrydowe to się tak nazywa, jest z tego robiony chleb, który zjadamy wszyscy codziennie. Jeżeli zboże zasiane po raz drugi nie wschodzi, czyli że ma te cechy wyciągnięte z tego, to proszę sobie wyobrazić, jak ludzie po spożyciu tego chleba się czują. Żadna tkanka się nie odnawia, a jeśli się tkanka nie odnawia, to najczęściej w Wielkopolsce, bo tak po waszych audycjach słuchać Radia Maria, że największe zagrożenie chorobą raka jajca grubego jest w Wielkopolsce, ponieważ rolnicy się zachłysnęli tym zbożem, bo ono jak gdyby jest wyrównane i młynarze nie kupują populacyjnego zboża żyta i mieszańcowego, tylko hybrydowe, bo ono jest bardziej wyrównane. Nie powinno być dopuszczone w ogóle to żyto do mąki. Absolutnie powinno być wyniesione nie wiadomo gdzie. Nie powinno być. I jeżeli rolnicy będą, bo dzisiaj to nie preferuje się małych rolników, gdzie stosują systemy ekologiczne, że małe środków ochrony roślin dają, tylko się duże gospodarstwa, a duży będzie 10 razy pryskał środkami chemicznymi.
Panie Janie, dajmy jeszcze czas na odpowiedź, ponieważ czas nam dobiega końca.
Chodniki nie są zniszczone przez orkę, uprawy i tak dalej.
Panie Janie, halo?
Pozostają na polu z poprzedniego roku, przechodzą i pozostaje im tylko i wyłącznie chemia.
Panie Janie, musimy przerwać, ponieważ jeszcze dajmy czasu na odpowiedź panu profesorowi, a już audycję powolutku będziemy kończyć. Panie profesorze, bardzo proszę.
No cóż, nic dodać, nic ująć do tego, co pan powiedział, chociaż muszę pana pocieszyć. No przynajmniej w moim mniemaniu jest tak, że jednak żywność pochodząca z naszych krajowych upraw jest i zdrowsza, i bardziej czysta niż nawet ta pochodząca z ekologicznych gospodarstw na Zachodzie. Bo nawet jeżeli w tej chwili ktoś przechodzi na uprawy ekologiczne na Zachodzie, to trzeba pamiętać, że jest coś takiego jak pamięć gleby. Myśmy nigdy, chociażby to wynikało powiedzmy z uwarunkowań politycznych, mieliśmy dość rozdrobnione rolnictwo. Jeżeli stosowaliśmy nawozy NPK sztuczne, to za czasów gierkowych doszliśmy do 120 kg na hektar, podczas gdy tam na zachodzie sypało się tych nawozów 400-600 nawet kilogramów NPK. To jeżeli ktoś nawet w tej chwili zacznie uprawiać tam powiedzmy rośliny w układzie rolnictwa ekologicznego, to i tak one są, powiedzmy, mają więcej pozostałości tych wszystkich składników nieorganicznych, nie mówiąc już o tym, że nie stosowaliśmy takiej ilości środków ochrony roślin. W tej chwili może rzeczywiście próbujemy zupełnie niedobrze, ale niestety dorównywać Unii Europejskiej, ale też jeszcze jeszcze daleko. Dlatego ja zawsze uważam, że mimo wszystko, bo trochę człowiek po tym świecie się kręci, że nasza żywność jeszcze smakuje tak, jak smakowała, co prawda. To nie są te czasy, bo kiedy ja jeszcze byłem na studiach, to mnie uczono, że z kilograma mięsa uzyskuje się 750 gramów dobrej jakościowo wędliny. W tej chwili powiedzmy w zakładach mięsnych z kilograma wyciąga się 2,5 kilograma wędliny, ale mimo wszystko, bo jeżdżę i powiedzmy i do Szwajcarii i do innych krajów zachodnich, ta nasza żywność jest jeszcze żywnością, którą się czuje na podniebieniu jako coś zupełnie normalnego.
Panie profesorze, wejdę w słowo, przepraszam bardzo, bo czas dobiega końca i tych tematów jest jeszcze bardzo wiele. Już też wspomnieliśmy być może w przyszłości o tej ustawie, która jest procedowana w tym momencie. Też warto o tym będzie gdzieś kilka słów pewnie powiedzieć. No i za dzisiejszą audycję bardzo panu dziękuję za te wszystkie odpowiedzi i uświadamianie nas konsekwentne, nieustanne.
No. Bardzo... Dziękuję, Bóg zapłaci, że miałem możliwość powiedzenia czegoś, co może komuś się przydało.
Tak, ufamy. No i życzymy zdrowia, panie profesorze. Niech tam będzie najlepiej wszystko. Bóg zapłać.
Takich życzeń nie ignoruję, bo potrzebuję zdrowia.
Tak, tak. I pamiętamy tutaj w Radzie Maryja też. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Była to audycja z cyklu Porady Ekologa, a naszym gościem był pan profesor Tadeusz Żarski.